Joanna Amerecka-Motyż, dzień dobry, ze mną dr Arkadiusz Kopkowski. Dziś spotykamy się na oddziale urologicznym Słupskiego Szpitala Wojewódzkiego. Panie doktorze, ja przede wszystkim chciałabym, żeby pan wyjaśnił słuchaczom, kim jest urolog, czym zajmuje się, co to za specjalizacja, no a potem, żebyśmy zdementowali to, kto do was trafia i po co, z jakimi chorobami.
Oczywiście, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich państwa. Faktycznie lekarz urolog, to mało kto wie, się okazuje, to jest taki lekarz, który się zajmuje chorobami dróg moczowych, ale także układu moczowo-płciowego. Większość pacjentów, jeśli kojarzy lekarza urologa, ma przede wszystkim na myśli pacjentów płci męskiej z chorą prostatą, przerostem gruczołu krokowego lub też rakiem prostaty. Natomiast, i to jest zresztą prawda, faktycznie gro naszych pacjentów to są właśnie tacy pacjenci, natomiast również zajmujemy się leczeniem kamicy nerkowej, ale również wśród tej całej grupy pacjentów mamy panie i tutaj mamy często również choroby nowotworowe występujące u kobiet, a także problemy z trzymaniem moczu. Także lekarz urolog to jest lekarz, który zajmuje się nie tylko mężczyznami, natomiast również tutaj mamy kobiety, chociaż stanowią one zdecydowaną mniejszość, jeśli chodzi o naszych pacjentów.
No właśnie, i tutaj musiałabym zapytać, zaczęłabym od pań, jak wiele kobiet trafia do was z problemem nietrzymania moczu, bo on jest dość powszechny i też sporo przychodni w Polsce w tej chwili, także w Słupsku, zajmuje się problemem, jakby diagnostyką, zachęca do tego, żeby odważniej o tym mówić, no bo umówmy się, jest to ciągle problem wstydliwy dla pań. Ja nie mówię tu o tych, którym zdarza się popuścić przy kichnięciu na przykład, czy wysiłku fizycznym jakimś mocnym czy dużym, tak? Natomiast kto, kiedy powinien o tym mówić, zjawiać się u was z prośbą o pomoc?
Panie, które mają problem trzymania moczu, to jest powszechny problem pań, które trafiają do poradni urologicznej. Tutaj w oddziale urologii leczenie nietrzymania moczu to są pojedyncze przypadki, dlatego że nie każda z pań, która ma nietrzymanie moczu, będzie wymagała leczenia zabiegowego. Natomiast...
A od czego to zależy, przepraszam?
Między innymi od stopnia nasilenia tego nietrzymania moczu, między innymi. Ale faktycznie w poradni, jeśli się spotykamy z pacjentkami, to znacząca ich ilość to są właśnie panie, które przychodzą z problemem trzymania czy nietrzymania moczu. I tutaj mamy w zasadzie dwie grupy pań. Albo jest to nietrzymanie moczu, tak zwane sparcht, czyli wtedy, kiedy to nietrzymanie moczu, gubienie moczu jest poprzedzone silnym parciem, nagłą potrzebą oddania moczu, lub też to, o czym pani wspomniała wcześniej, panie, które przy jakimś kichnięciu, wysiłku gubią ten mocz. My diagnozujemy te panie oczywiście, ale nie każda z nich będzie wymagała leczenia zabiegowego. Większość z pań będzie wymagała leczenia zachowawczego i my tutaj u nas w poradni staramy się właśnie wytypować te kobiety, którym możemy pomóc tylko zachowawczo, między innymi poprzez zastosowanie odpowiedniej rehabilitacji mięśni dna miednicy. Natomiast te z pań, które mają wyraźnie nasilone objawy i te, które mają problem z codziennym funkcjonowaniem ze względu na gubienie moczu, będą wymagały leczenia zabiegowego.
No właśnie, i teraz w gabinetach fizjoterapii, w centrach rehabilitacji pojawili się już fachowcy, tak to nazwijmy, którzy prowadzą urorehabilitację, tak? Warto też skorzystać, zanim się trafi do was, czy lepiej konsultować najpierw z urologiem, potem dopiero udać się do fizjoterapeuty?
Ja myślę, że wizyta urologa powinna poprzedzać rehabilitację, dlatego że nietrzymanie moczu może wynikać z problemów, które mogą być problemami onkologicznymi. Czasami tak jest i lekarz urolog ma za zadanie tak naprawdę zdiagnozować przyczynę nietrzymania moczu, tak? Jeśli jest to proste nietrzymanie moczu wysiłkowe, czyli to, z którym się najczęściej spotykamy, to leczenie w postaci rehabilitacji właśnie urologicznej jest często wystarczające i wtedy my możemy oczywiście pokierować do takiego gabinetu, tak? Pacjentki sobie mogą zresztą wykonywać samodzielnie ćwiczenia, które wykonują w warunkach domowych.
Pokazujecie, uczycie też takich ćwiczeń?
Przyznam się szczerze, że ja rozmawiając ze swoimi pacjentkami zawsze pokazuję im w internecie, gdzie można odszukać zestawy ćwiczeń. Te zestawy ćwiczeń najczęściej są w postaci filmów. Tych filmów jest całe mnóstwo. Wystarczy wpisać w internecie hasło ćwiczenia dla mięśni dna miennicy dla kobiet z nietrzymaniem moczu i okazuje się, że tych filmów jest znacząca ilość. Panie wybierają sobie te ćwiczenia, te filmy, które są dla nich najwygodniejsze. Przy czym tutaj, przy tych ćwiczeniach trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że takie ćwiczenia powinny być wykonywane codziennie. One nie są długie, to jest kwestia 10-15 minut dziennie. I na efekt, żebyśmy się mogli jakiegokolwiek tutaj jakiejś poprawy spodziewać, musimy oczekiwać co najmniej 3 miesiące, czyli te ćwiczenia powinny trwać co najmniej 3 miesiące i później panie muszą kontynuować te ćwiczenia, bo po ich zaprzestaniu oczywiście efekt cały...
Problem wraca, rozumiem.
Problem wraca zdecydowanie, natomiast okazuje się, że rehabilitacja potrafi być tak samo skuteczna prawie jak leczenie chirurgiczne.
No i to jest, myślę, dobra wiadomość, bo my jesteśmy chyba społeczeństwem, Polacy przede wszystkim, takim, które weź pigułkę zamiast. Najczęściej zamiast diagnozować, zamiast leczyć, albo jeśli już wybieramy się do lekarza, to jest to za późno, no albo liczymy na cud, czyli właśnie na tą pigułkę, czy zabieg chirurgiczny, który rozwieje, że tak powiem, wszystkie nasze wątpliwości i wyleczy nas cudownie, bez żadnego wysiłku z naszej strony tak naprawdę. I ja bym też chciała, żebyśmy powiedzieli o tym, że większy problem, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, z nietrzymaniem moczu mają kobiety otyłe.
Tak, to prawda. Badania pokazują, że u pań wraz z wiekiem, to jest jedna grupa, dwa z kobietami, u kobiet z nadwagą, to nietrzymanie moczu, o charakterze tak zwanego wysiłkowego nietrzymania moczu, występuje częściej. I jednym z elementów rozpoczynających pewną formę terapii u tych pań jest właśnie zalecenie redukcji masy ciała, co okazuje się, że bardzo często jest wystarczającym elementem.
No i jeszcze jest jedna grupa, to też proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, to są kobiety po porodach, które też mają kłopot często z mięśniami dna miednicy właśnie.
Ale myślimy o paniach po porodach, wcześniej po porodzie, czy takie, które po prostu często rodziły?
Nie, mówię o tych, które urodziły i tuż po urodzeniu mają kłopot z mięśniami dna miednicy.
Powiem zupełnie szczerze, my się z takimi pacjentkami nie spotykamy, więc być może jest to problem, który można by było spróbować zdiagnozować w grupie ginekologów, położników. Ja przyznam się szczerze, ja takich pacjentek nie mam. Najczęściej mamy do czynienia z paniami w okresie okołomenopauzalnym lub też po okresie menopauzy. Między innymi tutaj mógłbym podpowiedzieć, że faktycznie ja również kieruję takie pacjentki do gabinetu ginekologicznego, raz, żeby te panie były zbadane ginekologicznie, ale także zastosowanie na przykład estrogenów miejscowo jest takim elementem, który pozwala poprawić właśnie trzymanie moczu.
Czyli zastrzyk?
Miejscowe, czyli globulka dopochwowa.
No właśnie, to doprecyzujmy, żeby już nie było, drodzy Państwo.
Gdybym mógł jeszcze podpowiedzieć, okazuje się w badaniach, że stosowanie hormonalnej terapii zastępczej w postaci tabletek czy tych plasterków może nasilić nietrzymanie moczu wysiłkowe. Natomiast zastosowanie estrogenów miejscowo, czyli dopochwowo, okazuje się, że poprawia to trzymanie.
No proszę, człowiek całe życie się uczy. Drogie panie, przede wszystkim jednak konsultujcie, diagnozujcie, zanim podejmiecie jakieś działania. Choć ja uważam, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te ćwiczenia wykonywać w domu niezależnie.
Zdecydowanie tak. Ja zawsze podpowiadam paniom, a najczęściej, tak jak powiedziałem, są to panie w okresie około pomenopauzalnym, że jest to pewna forma ruchu, tak? Zawsze jest to jakaś aktywność fizyczna, która oczywiście będzie przynosić korzyści nie tylko w zakresie trzymania moczu, ale ogólnej sprawności fizycznej.
No to myślę, temat pani już dziś wyczerpaliśmy. Teraz panowie, którzy pojawiają się w odpowiednim momencie, czy za późno na oddziale urologicznym? Mam na myśli tutaj problemy z prostatą.
Ja myślę, że sytuacja się bardzo poprawia. Pacjent z problemem gruczołu krokowego, tak jak powiedziałem, to jest najczęściej pacjent albo z przerośniętym gruczołem krokowym, To jest pacjent, który tak trafi do nas, do poradni. Często się teraz okazuje, że żony każą pacjentom, panom przyjść na taką wizytę kontrolną i bardzo dobrze. Są to panowie, którzy zgłaszają się, ponieważ najczęściej muszą w nocy wstawać, tak? To jest ten problem, który się najczęściej...
Ten pierwszy sygnał, przepraszam?
Osłabiony strumień moczu, konieczność parcia, żeby rozpocząć mikcję, częstsze bieganie do toalety, ale tym objawem, który najczęściej zmusza panów do pojawienia się w gabinecie urologa, to jest konieczność nocnego wstawania. No i my badamy tych pacjentów. Natomiast grupą również tutaj, która nas interesuje, są pacjenci z rakiem prostaty. No oczywiście pacjent, który przychodzi do gabinetu urologicznego, zawsze ma tą prostatę badaną, ma badaną fizykalnie poprzez badanie per rektum, ale takim elementem, który możemy tutaj zastosować w formie pewnego screeningu, czyli badania przesiewowego, jest ocena poziomu PSA. To jest takie białko, które się ocenia, czy w zasadzie glikoproteina, którą się ocenia jej poziom z krwi. Badanie bardzo proste, tanie. Jest to badanie, które potrafi ukierunkować urologa na to, czy u pacjenta jest problem podejrzenia raka i wtedy uszczegółowić te badania, tak? Pójść w tym kierunku, wykluczyć lub potwierdzić chorobę. I to jest bardzo istotne i tych pacjentów jest coraz więcej. Myślę, że ta świadomość po prostu w społeczeństwie wzrasta i ci panowie faktycznie te badania PSA wykonują.
Ja muszę, przepraszam, przerwać panu, panie doktorze, i powiedzieć jedną rzecz. Ja myślę, że te kobiety się zbuntowały w końcu i skoro one chodzą rokrocznie na badania do ginekologa, tak, sprawdzają, czy wszystko jest w porządku, no to niesprawiedliwością jawną byłoby, gdyby panowie, mężowie, partnerzy nie robili tego samego. Dlaczego oni mają o siebie nie zadbać i też w cudzysłowie nie przechodzić takich przyjemności?
Oczywiście tak, dlatego powiedziałem, że panie na przykład zachęcają swoich mężów do przyjścia do urologa. Ja tutaj podpowiem jedną rzecz. Ja przyjmując pacjentów, którzy przychodzą do mnie, tak żeby się przebadać, sprawdzić właśnie, mówię, że przyszli na przegląd urologiczny. Mężczyzna to zrozumie. To
jest do ginekologa chodzę też na przegląd.
Do mężczyzn trzeba mówić prostym językiem. On zrozumie, że przegląd samochodu raz do roku jest potrzebny, w związku z tym zachęcam ich do tak zwanego przeglądu urologicznego i zapraszam wtedy na przegląd urologiczny, w cudzysłowie, na kolejny rok. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jeden ważny element. NFZ finansuje doskonała rzecz. U mężczyzn to badanie między innymi obejmuje właśnie oznaczanie poziomu PSA i okazuje się, że lekarz rodzinny, który zleca takie badanie i analizuje później te wyniki, okazuje się, że to PSA jest podwyższone, wysyła właśnie wtedy szybko do nas. I być może to jest też ten element, który decyduje o tym, że my dosyć szybko dzisiaj diagnozujemy pacjentów z rakiem prostaty. A to jest bardzo ważne, dlatego że okazuje się, że pacjent, który ma wykrytego raka stercza na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby, nie musi być leczony od razu. My go poddajemy tak zwanemu aktywnemu nadzorowi, aktywnej obserwacji. Oczywiście wykonujemy wszystkie niezbędne badania, ale się okazuje dzisiaj, że połowa pacjentów z rozpoznanym rakiem stercza nie wymaga żadnego leczenia na chwilę obecną. Europejskie Towarzystwo Urologiczne wprowadziło taki Dzień Prostaty między innymi po to, żeby informować panów o konieczności badania się. No nie ma mowy tutaj o samobadaniu, trzeba przyjść do urologa, trzeba przynieść ze sobą wynik badania PSA. Jeśli ktoś nie ma takiego wyniku PSA i przyjdzie do urologa, bo chce się przebadać, na pewno zostanie skierowanie na takie badanie, więc na pewno się spotkamy, będziemy sobie te wyniki analizować. Trzeba się badać, dlatego że rak prostaty na dzień dzisiejszy wychodzi na pierwsze miejsce, jeśli chodzi o częstość występowania raka u mężczyzn. Kiedyś to był rak płuca, jelita grubego, dzisiaj numerem jeden jest rak prostaty, a ponieważ czynnikiem ryzyka najważniejszym do jego rozwoju jest wiek pacjenta, im pacjent starszy, tym większe ryzyko, że ten rak prostaty się pojawi, no to przy społeczeństwie, które coraz dłużej żyje, trzeba się spodziewać, że tych nowotworów będzie coraz więcej, tak? Więc trzeba się badać na pewno.
Nie są to pozytywne informacje, bo rzeczywiście o tej liczbie zwiększających się nowotworów mówią w większości lekarzy, do których ci pacjenci chorzy już trafiają. Profilaktyka oczywiście to jest rzecz istotna, ale ja też podkreślam i chciałabym, żeby to wybrzmiało, że idziemy zrobić badania, idziemy zbadać się po to, żeby usłyszeć, że wszystko jest w porządku.
Zdecydowanie tak, ale ja jeśli chodzi o tą obawę, być może wpływ środowiska na to, że jest coraz więcej nowotworów, zdecydowanie tak, ale w przypadku raka prostaty można odnieść wrażenie, że ten rak być może jest pewną formą fizjologii. Dlaczego? Okazuje się, że tak podają przynajmniej książki, że w grupie mężczyzn 30-letnich, gdybyśmy ich przebadali, to komórki raka prostaty znajdziemy nawet u 5% z nich, a u mężczyzn w wieku 79 i więcej lat co najmniej 60% do 80% będzie miało komórki raka prostaty. Oczywiście nie każdy rak prostaty, tak jak powiedziałem, będzie wymagał leczenia. A więc oznaczać może to, że to jest naturalny proces pojawienia się tych komórek nowotworowych w prostacie. I po prostu tak jest, że większość mężczyzn powyżej pewnego roku życia te komórki nowotworowe będzie miała w sobie. Mówimy o prostacie. Więc jest to naturalny proces starzenia się. Ale tak jak mówię, na szczęście nie każdy przypadek będzie wymagał leczenia. No ale my to musimy sprawdzić, dlatego jest potrzebny urolog tutaj.
Ja myślę, że my dziś skończymy, choć ja nie ukrywam, z przyjemnością jeszcze z panem doktorem się spotkam i dotknę tych rzeczy, o których nie zdążyliśmy dzisiaj opowiedzieć państwu i powiedzieć. Namawiam też do tego, żeby się z nami kontaktować. j.merecka@radiogdansk.pl. Doktor Arkadiusz Kopkowski był państwa i moim gościem. Kłaniamy się, do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i mam nadzieję, spotkamy się w poradni urologicznej.